Proszę uprzejmie.
Parę słów na temat pana Kieślowskiego. Pracy, współpracy.
Bardzo chętnie, zwłaszcza, że minęła właśnie 10. rocznica śmierci Krzysztofa. Trudno jest...
Jeśli można w ogóle parę słów powiedzieć, bo zdaję sobie sprawę, że jest to temat...
Można by długo, a jednocześnie jest to naprawdę szalenie trudne, proszę mi wierzyć. Ja pracowałem z Krzysztofem dwukrotnie, czyli nie aż tak dużo, a na tyle dużo, że to miało nie bardzo duży wpływ na moje życie zawodowe. Ale myślę, że i nie tylko do pewnego stopnia. Tak najkrócej, no powiem może, jak w ogóle doszło do spotkania z Kieślowskim, bo to też dosyć jest ciekawe, a nawet powiedziałbym odrobinę zabawne. Mianowicie, kiedy skończyłem szkołę filmową w 1985 roku, trafiłem do Teatru Studio w Warszawie i reżyser, który zrobił jeden jedyny film, właśnie ten, o którym chcę wspomnieć, film nazywał się Ucieczka, to był Tomek Szatkowski, zrobił film dyplomowy, był na czwartym roku Wydziału Filmowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wymyślił do głównych ról Adę Biedrzyńską i mnie. Myśmy grali tam dwoje takich uciekinierów, outsiderów, taką dość smutną.
Znakomity film. Znakomity,
myślę, że rzeczywiście niezły film.
Trochę tak. Niedoceniony.
No trochę niedoceniony z oczywistych powodów w tamtych czasach, tak, a w tej chwili już trochę zapomniany, a szkoda. Polecam gorąco, jeśli Państwo kiedyś natkną Ucieczka Tomka Szatkowskiego, warto to zobaczyć. W każdym razie opiekunem Tomka Szatkowskiego był właśnie Krzysztof Kieślowski, który wykładał na uniwersytecie właśnie na Wydziale Filmowym. I żeby niejako pomóc też debiutantowi, zaprosił swojego przyjaciela, pana Jerzego Sztura, do jednej z małych ról. Tam grał pan Jerzy epizod. I o czym dowiedziałem się po latach, Krzysztof Kieślowski jako opiekun oglądał materiały z tego filmu i odkrył pewne fizyczne podobieństwo, dosyć duże, między mną a panem Jerzym Szturem.
Tego kilka lat wcześniej.
Dokładnie, konsekwencja jakby tego odkrycia, myślę, była dziesiąta część dekalogu pisana na nas, co w ogóle to jest rzeczą fenomenalną i no bardzo taką zobowiązującą. Gdyby nie to zdarzenie, ten przypadek jednak dość skomplikowany, jakby na to nie patrzeć, to pewnie albo by nie doszło nigdy, albo w inny sposób, jeśli w ogóle, do współpracy z Kieślowskim. Zatem, kiedy już trafiłem do dekalogu, było to dla mnie rzeczywiście duże zawodowe wyzwanie, ponieważ do tej pory właściwie traktowałem ten zawód jako taki rodzaj, ale poważnie pojęty, ale jednak fantastycznej zabawy. Bo to jest zabawa też, to może być zabawa. Natomiast kiedy po pierwsze trafiłem do tego zbioru fantastycznych polskich aktorów z pierwszej półki, jakby na to nie patrzy, zostałem w ten zbiór niejako wpisany, no to już było dla mnie duże przeżycie i pewna nobilitacja, co by nie mówić, zawodowa. A po drugie, w trakcie kręcenia dziesiątej części dekalogu poszedłem do kina na już gotowy wówczas film, jedną z części telewizyjnego dekalogu, a jeden z dwóch filmów kinowych, które powstawały przy okazji, czyli na krótki film o zabijaniu. I prawdę powiem, że zrobiło na mnie to piorunujące wrażenie. Zrozumiałem wtedy bardzo szybko, że to już nie jest zabawa, że to jest coś więcej niż zabawa, że to jest pewna wypowiedź, coś niezwykle ważnego powstaje. Kolejne spotkanie z Krzysztofem było jakby konsekwencją już dekalogu i tam już nie musieliśmy sobie tłumaczyć, że już w ogóle robimy rzecz bardzo ważną, nie tylko na skalę Polski, ale na skalę co najmniej Europy, bo przecież było to przedsięwzięcie francuskie, ale obliczone na Europę, ale też i na świat. O czym dowiedziałem się parę lat później, czego dowody mam do tej pory, bo parę ładnych filmów, które udało mi się zrobić za granicą, czy w ogóle filmów zagranicznych, to jest wyłącznie konsekwencja mojego udziału w filmach Krzysztofa Kieślowskiego. Także to było dla mnie coś zupełnie niezwykłego spotkanie z Krzysztofem. Poza wszystkim on mnie paru rzeczy nauczył, takich bardzo konkretnych, zawodowych. On sam był niezwykle człowiekiem zdyscyplinowanym, bardzo konkretnym, wymagającym przede wszystkim od siebie. Przy nim właśnie nie można było być dylem sobie zdrzałem i tak gdzieś, nie wiem, spóźnić, czy lewą ręką coś wykonać, czy umieć tekst, ale nie do końca. To w ogóle nie wchodziło w rachubę i nie dlatego, żeby on był surowy czy karał. Nie, po prostu nie wypadało inaczej pracować niż w stylu, jaki on sobą samym proponował. Pamiętam, że to było szalenie dla mnie takie ważne.
Proszę, jeżeli można,
Tak, tak, tak.
Gdyby pan porównał metodę pracy, nie mówiąc o porównaniu pewnych osobowości, Kieślowskiego i Kuca, bo to także ważna postać w pana życiu, bo tak pewnie powiedzieć trzeba szerzej, bo mnie się wydaje, że to są strasznie różni artyści.
Myślę, że to nawet tak jest, jeśli by się pokusić o takie porównanie. Oni to byli dwaj zupełnie inni ludzie, dwaj zupełnie inne charaktery i dwie zupełnie różne wizje pewnie myślenia o kinie, o sztuce w ogóle, bo przecież i Krzysztof Kieślowski, zdaje się, nie miał zbyt wielkich doświadczeń teatralnych, natomiast Kazimierz Kuc pracował, zrobił mnóstwo filmów, pracował w Teatrze Telewizji i pracuje ciągle w teatrze. Ja sam zagrałem u niego już w trzech przedstawieniach w Teatrze Narodowym, w jego reżyserii. No nie chciałbym tutaj snuć jakichś opowieści dyrdymałów, ale o Krzysztofie Kieślowskim z grubsza opowiedziałem, to tylko mogę powiedzieć o Kazimierzu Kucu. Tyleż myślę o sobie jako aktorze Kieślowskiego, czy nawet nie myślę, tylko jestem nazywany czy klasyfikowany jako aktor Kieślowskiego z racji mojej współpracy z nim, ale ja myślę, że też jestem, jeśli nie w większym stopniu, aktorem Kazimierza Kuca, bo z nim naprawdę zrobiłem najwięcej, z nim zrobiłem jakąś dużą ilość filmów, teatrów, telewizji niezliczoną, jak powiedziałem, trzy realizacje teatralne. Znamy się bardzo dobrze, no nie powiem, że się przyjaźnimy, ale właściwie jesteśmy blisko takich relacji, mimo no, zasadniczej różnicy wieku. Kaziu Kuc jest, no właśnie Kaziu Kuc, to już o Krzysztofie Kieślowskim nie powiedział, że Krzysio, Krzyś Kieślowski, nie, zawsze był dla mnie Krzysztofem, zawsze zaznaczył go Krzysztofie, a Kaziu jest Kaziu. Jakbym Państwu powiedział, jak przechodziliśmy po imieniu, to nie uwierzylibyście, ponieważ jesteśmy w gronie dość zamkniętym i dorosłym.
Zamkniętym dosłownie.
To mogę powiedzieć, a na antenie Państwo wypikują to, co powiem. Mianowicie, myśmy się po raz pierwszy spotkali, on gdzieś mnie tam wypatrzył na planie takiego filmu Straszny sędzi Dziusia Górkiewicza, telewizyjny film. Parę razy...
Film Dziewońskiego, tak? Edwarda Dziewońskiego.
Tak, Dziewoński to była jakby... ciąg dalszy eroiki Munka, czy tak, też tak, losy tak, bohatera Dziedziusia Górkiewicza z eroiki Munka w czasach transformacji, bo nie powiem, że współczesnych, jak on sobie daje radę w tych czasach. No film, różnie o nim mówiono, bardziej, mniej udany, bardzo przegadany, gdzieś tam umknął, ale to nie tyle, to nie aż tak było dla mnie ważne. Ważne było to, że na tyleśmy się porobili z panem Kazimierzem, że wówczas jeszcze panem Kazimierzem, że konsekwencją tego było to, że po śmierci Jak Kromka Chleba, który to film był dla pana Kazimierza wówczas jeszcze filmem bardzo trudnym, kosztował go bardzo wiele, on szybko napisał taki skrypt, krótki scenariusza Zawróconego. Być może państwo widzieli to film telewizyjny. No nie była łatwa, ale też dała mi wielką, jeśli nie największą satysfakcję. W każdym razie napisał taki krótki filmik jako odreagowanie tej śmierci jako Kromka Chleba. I myśmy się tam spotkali. Myślę, że przypadliśmy sobie z charakterami, upodobaniami do gustu i po paru już dniach pan Kazimierz Kuc stał tak na planie. Ja niski, on jeszcze niższy. No i mówi, dobra, kurwa, mów mi chuju. No i tak się poznaliśmy z panem Kazimierzem.
Ja pozwolę sobie zacytować Kazimierza Kuca o Zbigniewie Zamachowskim. Posiada nieprawdopodobną łatwość grania i dar skupienia się. Gdy przychodzi na plan filmowy, dokładnie weryfikuje to, co zrobił dnia poprzedniego. Jest strasznym śpiochem, ma wszelkie cechy osoby chorej na bezsenność. To też na planie bywa zawsze niewyspany i potrafił zasnąć w każdym miejscu. On spala się jak żagiel. Scenariusz Zawróconego napisałem specjalnie dla niego. To historia plebeja, który ze wsi jedzie do miasta na Śląsk zrobić karierę. Pan Zbyszek często jest bezbronny wobec świata, w wielu dziedzinach sobie nie radzi, ale to gwarancja jego bogactwa. Piękne słowa.
Piękne słowa. Bardzo piękne.
Czym sobie pan nie radzi?
Na przykład z nałogami. Jeśli państwo pozwolą, ponieważ jesteśmy w kawiarni, gdybyśmy w sali kinowej, czy mogę sobie zapalić papierosa? Z czym sobie nie radzę z nałogami? To tylko do tego zmierzałem, ale może to był pretekst, żeby jednak zapalić państwa troszeczkę pod tuż. Nie, ja nie lubię demonstrować czegokolwiek.
A coś innego?
Nie, zaraz wrócę do tego pytania. Generalnie sobie radzę, jak widać. No, mam 45 lat, jakoś żyję, mam rodzinę, czwórkę dzieci, dom i naprawdę nie mam powodu do narzekania. Oby mi zdrowie dopisało, to tylko tyle. Nie, ja generalnie jestem bałaganiarzem i człowiekiem niezorganizowanym, ale to
i dlatego zrobił tyle, ile zrobił.
Najprawdopodobniej. To jest może ta zasługa. Wszystko prawda z tym z tym spaniem i tak dalej, co mówi Kazio, ja rzeczywiście, znaczy ja w tej chwili już nie jestem śpiochem, bo moja czwórka dzieci bardzo skutecznie mnie tego oduczyła, mogę śmiało powiedzieć, w czasie przeszkód. Natomiast rzeczywiście zasypiam na planie w każdym miejscu i o każdej porze, co nie jest aż takie rzadkie w naszym zawodzie, bo czasami się kręci w nocy czy do późna i taka 10-15-minutowa drzemka naprawdę potrafi na tyle zregenerować siły człowieka, że potem przez 2 godziny można działać zupełnie jakby człowiek nie był zmęczony. No na mnie to przynajmniej tak działa. A jest jeszcze parę rzeczy, o których może nie będziemy
tutaj. A dzieci w jakim wieku, to chyba tak ciekawa jestem. Co oglądają? Czy Shreka, czy Stewarta malutkiego?
No wszystko to jakby siłą rzeczy oglądają, tak? Ale nie staram się ich epatować wyłącznie.
Ale dumne są starcy.
Nawet powiedziałbym, że nie, one jeszcze tego tak nie odbierają. Dla nich to jest fajne, uważam, że jeżeli w telewizorze pojawi się wujek, nie wiem, Krzysztof Materna, mój sąsiad, czy pojawiłaby się ciocia Ela Strzewa, która nie ma nic wspólnego z tym zawodem, to dla nich to jest właściwie normalne, ponieważ wszyscy ludzie występują. Mają, uważam, zdrowy do tego stosunek, więc jak tata jest w telewizji, tak siedzą i mówią, o, tata. Mi się przypomina anegdota o Krysi Jandzie, która no, z racji tego, że ona robi 7 razy więcej niż ja, co trudno wierzyć, ale tak jest. Kiedyś, no i rzadko bywa w domu, w związku z tym Edward Kłosiński, jej mąż, opowiadał, że kiedyś siedzieli przed telewizorem i akurat jakiś film był na ekranie z udziałem mamy i jej 2 synów, wtedy w wieku tam kilku lat, siedziały, tak patrzyli, właśnie z takim zainteresowaniem, grubsze jak moje dzieci na mnie, i jeden z nich mówi: ty, patrz, Janda.
No to może to jest normalna procedura
tak,
ludzi na aktorskich. Tak może powinno po prostu być.
Nie, nie, nie. To jeszcze, w jakim wieku, bo tylko tak. Do tego wyszedłem. 4,5 najmłodsza ma moja broneczka, a Tadzio ma ile w tej chwili? 7 niecałe.
Można zadzwonić do żony.
Zawsze, no nie, o tej porze nie ośmieliłbym się, już śpi na pewno. 9 skończył Antek i Maryśka ma 11 z haczykiem. 2 reszki się dorobiłem potomstwa.